Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak prawidłowo skonstruować budżet projektu, skonstruować, ale też prawidłowo go zrealizować i prawidłowo go rozliczyć. Musicie pamiętać, że wydatkowanie środków tak naprawdę jest czymś, za co równie mocno możecie oberwać po uszach. Przede wszystkim często zdarzają się koszty niekwalifikowane, bo na przykład nie było czegoś w opisie pozycji budżetowej. Tak jak Wam mówiłam, musieliśmy kiedyś oddać, ja musiałam oddać 1200 zł ze względu na to, że nie było noclegu wpisanego wprost, że będzie to część wydatku związana z wycieczką dwudniową. Także to jest po prostu okropne i trzeba tego bardzo pilnować. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni, to dopytujcie opiekunów Waszych projektów, ale też bądźcie bardziej święci od samego papieża, tak jak się mówi. Nie wydawajcie tych pieniędzy tak na luzie. Jeżeli chodzi o przesunięcia pozycji budżetowych, też zapytajcie wcześniej, bo potem jakby oddawanie tych środków wcale nie jest fajne. Jeszcze kiedyś oddawałam środki za to, że zmniejszyła mi się wartość kosztów bezpośrednich i po prostu procent kosztów administracyjnych został przekroczony, ten maksymalny dopuszczalny procent i po prostu musiałam oddać koszty administracyjne. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, jakie dokumenty potwierdzają wydatkowanie tych pieniędzy. To mogą być oczywiście faktury, to mogą być paragony z NIP-em. Jeżeli chodzi o paragony, warto sobie je skserować, ponieważ one szybko blakną, a kontrola poprawności wydatkowania środków może mieć miejsce nawet do 5-7 lat od daty poniesienia wydatku. Potwierdzeniem jakby wydatkowania jest również umowa. A jeżeli robicie umowę o dzieło, to przekazanie praw autorskich do utworu. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć prawa autorskie do wszelkiego rodzaju raportów, filmów, publikacji, podcastów, tak, żeby to po prostu się wszystko działo. Bardzo ważną też formą potwierdzenia wydatkowania środków są umowy wolontariackie. I tutaj zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby korzystać z pomocy regionalnych centrów wolontariatu. Tam pracują osoby, które po prostu Wam pomogą, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące wolontariatu, dotyczące konstrukcji umów wolontariackich. O czym musicie też pamiętać? Jeżeli chodzi o podpisywanie umów, pamiętajcie, że z zarządem podpisuje umowy pełnomocnik lub wybrana osoba z komisji rewizyjnej. Sam zarząd z zarządem nie może podpisać umowy. Pilnujcie tego po prostu, bo to jest niezgodne z prawą, to jest niezgodne z ustawą o stowarzyszeniach. To się tyczy tylko stowarzyszeń, fundacji jakby tego problemu nie ma. Aczkolwiek w fundacji dobrze by było, gdyby z zarządem podpisywały umowę Rada Fundacji. Kolejną rzeczą, o której musicie pamiętać w stowarzyszeniach, są umowy wolontariackie, którą możecie podpisać taką umowę z członkiem stowarzyszenia, ale członek stowarzyszenia też może przygotować oświadczenie o społecznej pracy na rzecz stowarzyszenia,
wykazującą ilość godzin i wartość wykonanej pracy, tak żeby można to było po prostu jakoś wycenić i rozliczyć. Ja często też robię tak, że w umowy wolontariackie, które służą do wykazania wkładu własnego w projekcie, wpisuję wartość takiej pracy, wartość pracy wolontariusza. Tylko raz miałam taką sytuację, że wolontariusz nie chciał podpisać takiej umowy, no ale po prostu jakby po dłuższej dyskusji wytłumaczyliśmy sobie, po co to jest. Tak naprawdę to jest minimalizacja ilości papierów, które gdzieś tam musimy później długo przechowywać. Jeżeli chodzi o minimalizację ilości papierów, to pamiętajcie o tym, aby nie brać małych faktur. Co to znaczy? Jeżeli to jest możliwe, nie kupujcie drożdżówek za 10 zł na osobnej fakturze, w innym sklepie wód mineralnych za 10 zł, w trzecim sklepie ciasteczek za 10 zł. Mamy trzy dokumenty, które trzeba. Każdy z tych dokumentów musi zostać opisany, wpisany w narzędzie do rozliczeń, zaksięgowany. Musi zejść to wszystko z konta, czyli jeżeli nie mamy karty, musi zostać dokonana refundacja wydatków, czy musi zostać rozliczona zaliczka. Także to jest po prostu kupa papierologicznej roboty, której warto unikać. Też część organizacji ma płacone za księgowość tak, że na przykład 20 dokumentów ma w cenie miesięcznej usługi, w tak zwany ryczałt, a później za każdy dodatkowy dokument musi płacić dodatkowo. Szczególnie jeżeli chodzi o takie drobne rzeczy, wiadomo, że zawsze się czegoś zapomni w sklepie, ale dobrze jest sobie, ja czasami tak robię, że spisuję sobie rzeczy, które trzeba kupić przez 2 tygodnie i później jadę do sklepu i kupuję to na jednej dużej fakturze, na przykład o wartości 150 zł, tą fakturę rozpisuję na kilka pozycji budżetowych i wtedy to po prostu ma ręce i nogi, bo to jest jeden dokument, czyli jeden papier do obrobienia. Pamiętajcie też, że jeżeli chodzi o opisy na fakturach, to te opisy mogą być wskazane przez grantodawcę, co musi się zawrzeć na fakturze, na opisie faktury. Niechlubnym wyjątkiem jest tutaj nasz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który w projektach unijnych wymaga po prostu wpisywania wszystkiego, łącznie z tym, na jakim wyciągu bankowym znajduje się potwierdzenie dokonania przelewu. Po prostu ta praca jest tak czasochłonna i tyle drobnych rzeczy jest wymaganych, jak nigdzie, tak? Oni po prostu są mistrzami w tworzeniu dodatkowych zapisów, które muszą się znaleźć na opisie faktury, a jeżeli się nie znajdą, no to wtedy to jest po prostu jakby nieprawidłowość w projekcie. Dlatego też ja najczęściej nie kupuję pieczątek przypisanych do projektu. Mam taką drukarkę, do której wiem, jak wstawić fakturę, czy wiem, jak wstawić kartkę i po prostu nadrukowuję najczęściej opis z drugiej strony, żeby tego wszystkiego też ręcznie nie opisywać. A jeżeli się nie da nadrukować, to drukuję kartkę i wtedy po prostu taką fakturę czy paragon trzeba trwale spiąć z opisem, żeby było jasne, czego czy którego projektu dotyczy dany koszt. Jeżeli chodzi o monitoring wydatków, ja to najczęściej robię w Excelu bądź w Google Sheetach, pracuję na tabelach przestawnych, gdzie po prostu regularnie wpisuję wszystkie wydatki, żebym za każdym razem wiedziała, ile pieniędzy mam i ile pieniędzy jeszcze mogę wydać. Są narzędzia płatne do rozliczeń typu 2do2.org.pl. To jest polskie narzędzie, które ma pomóc Wam rozliczać projekty. Ja próbowałam tym narzędziem się bawić, ale nie wiem, czy ono mi może pomóc, dlatego że na przykład Excel konstruuję tak, żeby potem je zaczytywać do sprawozdania i wtedy po prostu pewnej roboty nie muszę robić 2 razy. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o 2 takich trudnych rzeczach związanych z wydatkowaniem środków. To pierwsza to jest sytuacja, w której nie mamy po prostu pieniędzy, bo na przykład nie została podpisana umowa, czy na przykład czekamy na kolejną transzę dotacji. Pamiętajcie, że angażując środki własne, najlepiej jest to zrobić w taki sposób, że z konta głównego stowarzyszenia przelewamy środki na konto projektu i po prostu wydatkujemy te pieniądze z konta projektu. Też dobrze jest robić sobie taką listę, takie zestawienie ilości zaangażowanych środków, aby potem po prostu to się wszystko zgadzało, abyśmy po otrzymaniu dotacji oddali sobie te środki na konto główne stowarzyszenia. To jest bardzo ważne. Ważne jest to, żeby finanse w organizacji były prowadzone jasno, przejrzyście i żeby te operacje finansowe były identyfikowalne i nie budziły niczyich wątpliwości. Też kolejną trudną sytuacją jest sytuacja, w której organizacja pozarządowa nie posiada karty do konta. Znam wiele takich organizacji po prostu dlatego, że karty są dodatkowo płatne, a te organizacje wcale tak często nie potrzebują korzystać z karty. W związku z tym też nie mają gotówki, bądź gotówkę wybierają z konta, idąc do banku, no i wtedy do tego banku musi iść kilkoro przedstawicieli zarządu. To naprawdę nie jest fajna zabawa. Takie sytuacje najczęściej rozwiązujemy w taki sposób, że albo idziemy do banku raz, pobieramy gotówkę do kasy większą, na przykład 5000 zł i ta gotówka po prostu w tej kasie jest i jest wydatkowana przez cały okres projektu. Inną opcją jest to, że jest przelewana zaliczka na konto pracownika organizacji. Ten pracownik to wydaje, potem jest wypełniany druk, wybiera jakby te pieniądze, czy płaci swoją kartą. Jest wypełniany później druk rozliczenia zaliczki. No i pracownik musi zwrócić te środki na niewydane środki, tak, na konto organizacji. I jeszcze trzecią opcją jest refundacja poniesionych kosztów. I to akurat jest sposób, który ja najbardziej lubię, a mianowicie, bo jest po prostu dla mnie najprostszy i wymaga najmniejszej ilości papierów. Działa to w taki sposób, że wszystko, co się da, płacę przelewem z konta. A jeżeli już się nie da, bo muszę iść do sklepu, to idę do sklepu, płacę najczęściej swoją kartą i biorę fakturę. Następnie mam potwierdzenie z karty, mam prywatnej karty, mam do tego fakturę i robię przelew bankowy na swoje prywatne konto, gdzie w opisie brzmi refundacja 34 zł za zakup drożdżówek zgodnie z fakturą i wpisuję numer faktury, żeby po prostu to też było jasne, czytelne i identyfikowalne. Niektórzy mówią, że nie powinno się tego w taki sposób robić. Ja też czasami jeszcze w jednym projekcie kiedyś wymagano ode mnie, abym do takiej faktury pisała oświadczenie, że oświadczam, że ja, Agnieszka Budzyńska, wydatkowałam tyle i tyle na cele projektu, potwierdzeniem tego jest faktura taka i taka, o takim i takim numerze, o wysokości takiej i takiej. Więc to warto po prostu też tutaj tak czysto wszystko ładnie opisać, żeby było wiadomo, czy wszystkie refundacje zostały dokonane. Takie rzeczy robię szczególnie właśnie w przypadku mniejszych kwot, jeżeli mówimy o zakupie dużego, o zakupie sprzętu czy wydatkowaniu dużych kwot, to raczej takich rzeczy nie robimy. Ja najwięcej kiedyś założyłam ze swoich środków 3000 zł, ale po prostu miałam już wtedy nóż na gardle, bo musiałam realizować działania, a pieniędzy po prostu nie było. I musiałam zapłacić za to, żeby potem 3 tygodnie później oddać sobie te pieniądze z konta organizacji. To by było chyba tyle, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków. Przejdźmy teraz jeszcze Wam wrzucę dwie rzeczy, jeżeli chodzi o rozliczanie projektów. Jeżeli chodzi o rozliczanie projektów, to przede wszystkim musicie pilnować terminów. Czyli jeżeli pokazuje Wam, że do tego i tego musicie to zrobić, to po prostu nie ma siły, musicie to zrobić. Jeżeli składacie cząstkowe sprawozdania, to dbajcie o ich terminowość, poprawność, o ich prawidłowość, ponieważ jeżeli Wasz opiekun projektu jest zadowolony, to w tym projekcie nie będzie problemów. Jeżeli Wasz opiekun będzie niezadowolony, to wtedy po prostu jest duże ryzyko, że naśle na Was kontrolę projektu, że będzie dużo kosztów niekwalifikowanych, że będziecie musieli wszystko dosyłać, tłumaczyć się i po prostu nagle się z tego zrobi jakaś taka dzika, niewyobrażalna historia, kosztująca Was masę stresu, masę pracy dodatkowej i po prostu pilnujcie, żeby tego nie robić. Co to też znaczy? To znaczy, że jeżeli opiekun na przykład prosi o dodatkowe wyjaśnienie, zawsze od razu robię, tak? Nigdy nie zostawiam tego na ostatni moment, ponieważ zadowolony opiekun to zadowolony koordynator. Zadowolony koordynator to po prostu jest fajnie robiony, przyjemny taki projekt. Jeżeli byście mieli zapamiętać sobie jedną rzecz z tego, co dzisiaj usłyszeliście, to pamiętajcie o tym, że najważniejsza jest taka skrupulatność w prowadzeniu finansów, ale też przejrzystość i transparentność. Prowadźcie finanse, prowadźcie projekty tak, aby po prostu nikt nigdy nie mógł Wam zarzucić, że nie wie, co się stało z danymi środkami czy z danymi produktami. Jeżeli Wy jeździcie na zakupy, to pamiętajcie o tym, żeby zawsze pokazać komuś, co się kupiło, tak, żeby wszyscy widzieli, ile tych rzeczy jest, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że na przykład ktoś Wam powie, że bo Wyście sobie połowę tych ciastek wzięli do domu. Tak? Dbajcie o to i pilnujcie tego, ponieważ finanse to jest ta część działania organizacji, o którą podczas realizacji której można się bardzo mocno pokłócić. Znam kilka takich organizacji, które tak się pokłóciły o środki finansowe, że po prostu jedna z nich się rozpadła. No nie są to fajne sytuacje, tak? Kłócenie się o pieniądze zawsze powoduje dużo stresu, dlatego zawsze róbcie to transparentnie i przejrzyście. Dzięki Wam serdeczne za wysłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że wniesie ona dużo wartości w Wasze działania projektowe i pozaprojektowe. Oczywiście do tych pozaprojektowych szczególnie Was zachęcam. Do zobaczenia za 2 tygodnie.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.